Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Sprawujący władze potrzebują naszej modlitwy, mówił papież na porannej mszy w domu świętej Marty. Franciszek napisał list do biskupów Japonii, przynagla ich do głoszenia Ewangelii w tamtejszym społeczeństwie. Setne urodziny obchodzi dziś wieloletni dyrektor Radia Watykańskiego, ksiądz Antonio Stefanizzi. 18 września wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na serwis informacyjny. Jeżeli ktoś nie modli się za rządzących, to popełnia grzech, powiedział papież na mszy w domu świętej Marty. W ten sposób odniósł się do dzisiejszych czytań liturgicznych, w których święty Paweł przypomina o konieczności modlitwy za tych, którzy sprawują władzę, a w Ewangelii spotykamy tego, który rządzi, setnika, modlącego się za swój lud. Ten człowiek, powiedział Franciszek, czuł potrzebę modlitwy nie tylko dlatego, że kochał lud, ale także dlatego, że miał świadomość, że nie jest właścicielem wszystkiego, że nie jest ostatnią instancją. Wiedział, że nad nim jest ktoś inny, kto rządzi. Papież podkreślił wielką wagę modlitwy rządzących, gdyż jest to modlitwa w intencji dobra wspólnego dla ludu, który został im powierzony. O tę łaskę trzeba jednak prosić, tak jak uczynił to Salomon, który nie błagał o złoto czy bogactwa, ale o mądrość w rządzeniu. Siła rządzących nie pochodzi od grupy partyjnej czy od samych siebie, ale jest w Bogu i w ludzie, który dokonuje wyboru. Następnie papież odniósł się do czytanego dziś fragmentu listu świętego Pawła do Tymoteusza, którym apostoł zachęca do modlitwy za królów. Zaznaczył jednak, że kiedy rządzący robi rzeczy, które się nie podobają, jest krytykowany i pozostawiony samemu sobie z własną grupą partyjną.
Io non l'ho votato, faccia il suo. Noi non possiamo lasciare.
Nie, ja na niego nie głosowałem. Nie możemy pozostawić rządzących samym sobie. Musimy im towarzyszyć naszą modlitwą. Chrześcijanie powinni modlić się za rządzących. Ależ ojcze, jak mogę modlić się za kogoś, kto robi tyle złych rzeczy? Tym bardziej więc potrzebuję pomocy. Módl się, pokutuj za niego. Módl się modlitwą stawienniczą. Jak piękne jest to, co mówi Paweł. Za wszystkich królów, za wszystkich, którzy mają władzę. Dlaczego? Dlatego, byśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne. Kiedy sprawujący władzę jest wolny i może rządzić w pokoju, cały lud na tym korzysta.
Na zakończenie Franciszek zachęcił do zrobienia rachunku sumienia dotyczącego modlitwy zarządzących. Japońskie społeczeństwo jest dziś spragnione świadectwa chrześcijan, potrafiących iść pod prąd i ufać Bogu, który nigdy nie zawodzi, napisał Franciszek do tamtejszych biskupów. Korzystając z wizyty w tym kraju prefekta kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, papież przekazał za jego pośrednictwem list, którym zachęca japońskich katolików do ożywienia ducha misyjnego. Papież obszernie pisze o aktualnych sprawach, które głoszenie Ewangelii czynią jeszcze pilniejszym zadaniem. Chodzi tu o poważne problemy, z jakimi zmaga się japońskie społeczeństwo. Tytułem przykładu Franciszek wspomina o wysokiej liczbie rozwodów i samobójstw, również wśród młodych. Pisze też o formalizmie duchowym, relatywizmie moralnym, obojętności religijnej, obsesji na punkcie pracy i zarobków. W takim kontekście Kościół w Japonii na nowo musi się opowiedzieć za misją Jezusa, stać się solą i światłem, podkreśla Ojciec Święty. Setne urodziny obchodzi dzisiaj ksiądz Antonio Stefanizzi, nasz wieloletni dyrektor, któremu Radio Watykańskie w latach powojennych zawdzięcza swój dynamiczny rozwój techniczny i redakcyjny. Urodzinowe życzenia przekazał mu za pośrednictwem sekretarza stanu papież Franciszek. Ksiądz Stefanizzi już jako młody jezuita specjalizował się w naukach ścisłych. W Neapolu ukończył studia z zakresu matematyki i fizyki. Kontynuował je w Nowym Jorku, gdzie pod kierunkiem noblisty Wiktora Hessa zajmował się badaniem promieniowania kosmicznego. W 1953 roku, w wieku 35 lat, został mianowany dyrektorem Radia Watykańskiego. Na polecenie Piusa XII utworzył Santa Maria di Galeria ogromne centrum nadawcze. Rozstawione na obszarze ponad 400 hektarów anteny umożliwiały nadawanie programów na falach krótkich i średnich praktycznie na cały świat. Ksiądz Stefanizzi pracował nie tylko w Radiu Watykańskim, zajmował się m.in. przygotowaniem Bazyliki Świętego Piotra do obrad Soboru Watykańskiego II i do telewizyjnych transmisji z tego wydarzenia. Interesował się żywo komunikacją satelitarną.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
W sierpniu tego roku mieszkańcy wielu parafii diecezji pelplińskiej zostali poszkodowani wskutek nawałnicy, która przeszła przez Pomorze. Straty materialne są ogromne. Zniszczone zostało wiele budynków oraz tysiące hektarów lasów. Te dramatyczne wydarzenia miały miejsce m.in. w parafii Nowa Cerkiew koło Chojnic. W tamtejszym lesie przebywała 150-osobowa grupa harcerzy. W wyniku huraganu dwie harcerki zginęły. O wydarzeniach tych z księdzem Jarosławem Kaźmierczakiem, proboszczem parafii Nowa Cerkiew, rozmawia ksiądz Ireneusz Smagliński z Radia Głos diecezji pelplińskiej.
W naszym studio ksiądz prałat Jarosław Kaźmierczak. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam i pozdrawiam.
To proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi, właśnie koło Chojnic. Na terenie parafii leży Ilotyń i Suszek. Tam, gdzie słyszeliśmy o tych, niestety, wiemy o tych dramatycznych ofiarach tej nawałnicy. Proszę księdza, zacznijmy od tej grupy harcerzy, ponieważ ksiądz ich znał i oni byli na terenie parafii.
To już drugi turnus był, kiedy się to zdarzenie wydarzyło. Byli to harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Pierwszy raz za dwudziestokilkuletniego mojego pobytu w tej parafii zdarzyło się, że właśnie harcerze obozowisko zorganizowali. Byli to harcerze z Łodzi. I zaraz, kiedy się tylko pojawili, nawiązaliśmy kontakt, poprosili mnie, żeby tam dla nich w lesie, na terenie ich obozowiska, odprawiać mszę świętą. Turnus trwał 3 tygodnie, w związku z tym 3 niedziele, więc tak byliśmy umówieni, że 2 razy na niedzielę, czy ewentualnie na sobotę, jako msza już niedzielna wieczorna, jeździłem do nich, do lasu, a raz też przybywali w takiej pielgrzymce do kościoła parafialnego. To było niesłychane wydarzenie. 150-160 młodych ludzi, kiedy weszło do kościoła w mundurach, to było wielkie wydarzenie dla naszej lokalnej społeczności. Czegoś takiego ludzie nie doświadczyli, nie przeżyli. I dlatego jakieś takie więzi, sympatii, pięknie harcerze w kościele śpiewali, obstawili całą liturgię w mundurach, śpiewali modlitwę harcerską, czytania, ministrantura. A poza tym na co dzień jak swoje harcerskie jakieś tam zajęcia wykonywali, jakieś podchody. Wiem, że tam właśnie pomagałem nawet w pewnym sensie układać jakieś zadania na te podchody, więc powiedzmy tam, nie wiem, chodzili po okolicy pytając, zadanie było jakieś tam, jak się nazywa najstarsza parafianka, albo tam z którego roku jest ten czy tamten dom i tego typu pytania. A więc oni chodzili po domach, do ludzi, spotykali się. Przepiękne opinie wtedy mieli, ludzie mówili, jacy dobrzy, kulturalni, dobrze wychowani, mili, sympatyczni, młodzi ludzie, więc jakby te znajomości się nawiązały i stąd nie ma się co dziwić, że kiedyś wydarzyła się tragedia. Mieszkańcy Lotynia, ale też i Nowej Cerkwi mówili, musimy ratować naszych harcerzy. To byli nasi harcerze. Tak oni to określili. Ja sobie myślę, nie popadając w egzaltację, że 5 mszy świętych, które odprawiłem tam na tym miejscu ich obozowiska, pojechałem też pierwszy piątek słuchać spowiedzi świętej, że to miejsce zostało jakoś uświęcone, bo wszyscy, którzy o wydarzeniu opowiadali, mówili, to jest cud, że nie zginęło więcej osób. Oczywiście to jest tragedia, że te 2 dziewczynki tam poniosły śmierć, że są osoby też ranne. To jest tragedia i nijak tutaj nie ma co tego bagatelizować, ale to jest cud, jakiś palec Boży, że kiedy te drzewa tak padały, to przecież nie sposób, żeby nie zabiły więcej osób. Bogu dziękować i tak to ja widzę, Bogu dziękować, że nie było więcej ofiar.
Taki epizod bardzo piękny, który mówiła księdza parafianka, że odbywa się w waszej parafii peregrynacja po rodzinach figury Matki Bożej Fatimskiej i tego też 11 sierpnia też była u jednej z rodzin.
Mamy taki zwyczaj parafialny, ta peregrynacja obecnie trwająca, to już jest, o ile pamiętam, 3. Była też peregrynacja figury świętego Michała Archanioła. Natomiast w maju, od 13 maja, z wiadomego powodu akurat ta data, rozpoczęła się peregrynacja takiej małej wędrownej kabliczki w formie, powiedzmy, takiej skrzyneczki z figurą Matki Bożej Fatimskiej, taką niewielką kopią tej figury, którą mamy w kościele parafialnym. I tak się umówiliśmy w czasie kolędy, ludzie w czasie kolędy, ci, którzy chcieli bez narzucania, ci, którzy chcieli w czasie kolędy, po prostu proponowali jakieś daty i tak sobie zapisywali. No i tak jakoś Pan Bóg chciał, że akurat wtedy figurka Matki Bożej, Matka Boża w znaku tej figury była nie w jakimś innej części parafii, ale akurat tam, w tym miejscu najbardziej doświadczonym. Po prostu widać dom po lewej stronie bez dachu, dom po prawej stronie bez dachu, obok słupy energetyczne zniszczone, a ten dom, w którym była Matka Boża, bez najmniejszego zniszczenia. Tam akurat mieszkają ludzie tacy bardzo patriotycznie nastawieni. U nich zawsze flaga polska wisi, nawet ta flaga nie została potargana, zerwana.
To, że oni poszli ratować, to, że oni narazili swoje życie, oni poszli, to przecież to, tam w każdym momencie mogły kolejne drzewa padać na tych, którzy ratowali.
Lotyniacy to zresztą bardzo taka szczególna część mojej parafii, nie umniejszając innym parafianom, innym miejscowościom. Wieś właściwie taka bardzo ze sobą zżyta, ale dopowiem, że też z innych miejscowości się przyłączyli, bo w tym czasie, kiedy Lotyniacy ruszyli z swojej miejscowości, te plus minus 3 kilometry na teren obozowiska harcerskiego, w tym samym czasie z Nowej Cerkwi z kolei ruszyła inna grupa, by przetrzeć, utorować drogę z Nowej Cerkwi do Lotynia, bo Lotyń akurat ma taką lokalizację, że u nich się szosa kończy i właściwie, żeby do nich dojechać, później tak dojeżdżały czy karetki pogotowia, no, cała ewakuacja, to trzeba było też utorować drogę z Nowej Cerkwi. I to podobnie się ludzie zachowali. W tym momencie no, nie było wierzących, niewierzących. Jeden ze świadków Jehowy się bardzo mocno tam też zaangażował. Po prostu ludzie szli pomagać ludziom. Myślę, że to akurat są ludzie też głębokiej wiary, ludzie traktujący Pana Boga bardzo poważnie. Wiara tutaj uskrzydlała ich. Wiara dawała siły, kiedy naprawialiśmy też dach na kościele. Skończyliśmy parę minut przed północą. Panowie się tam zmieniali, bo to bardzo męcząca praca, z podnośnika wysoko, więc ci, którzy akurat odpoczywali, z nimi rozmawiałem, oni opowiadali, wspominali cały ten wysiłek, więc no tak jak stali, coś tam założyli, piły wzięliśmy, ale za chwilę już nam czegoś tam brakowało, jakieś latarki, które się już przepalały, baterie się wyczerpywały, więc tak wędrowaliśmy, jak to tylko było możliwe, ale ja powiem, że bez Pana Boga nie da się po prostu odczytać. To Pan Bóg jest kluczem do tej tajemnicy, bo człowiek no jest wielki, może heroiczne rzeczy czynić, ale myślę, że tu wiara dawała dodatkową motywację.
Rzeczywiście taka bohaterska postawa bardzo wielu parafian, bo była potrzeba pomocy. Oni mówili o tym, że znali skróty.
Tak,
oni
tak
mogli dotrzeć najszybciej i dotarli jako pierwsi do harcerzy.
Ci ludzie mają tam swoje lasy, swoje łąki. Zresztą dzisiaj te lasy, ich prywatne, leżą i są bezradni. Za chwilę wykopki, czyli ziemniaki, domy do naprawiania i las, który był dla nich jakąś taką lokatą kapitału też w pewnym sensie, bo oni sobie tam od czasu do czasu poszli, jakieś suche drzewo mogli wyciąć, był opał, a na jakąś większą inwestycję, czyli zakup maszyny albo może, nie wiem, ślub córki, naprawę domu czy urządzenie nowej łazienki, no to stamtąd można było wtedy, jak gdyby sprzedając drewno, mieć pieniądze, a teraz to wszystko leży i oni nie są w stanie sami sobie z tym poradzić, bo to jest praca dla ekipy, dla wielu ludzi. Przyszedł tak piękny list od jednej pani mamy harcerek z Łodzi, że po prostu każdy, kto go czytał, to płakał, bo mama wspomina taki szczegół, ale no właśnie nieraz takie szczegóły coś mówią. Mama wspomina taki szczegół, że kiedy te dzieciaczki zmarznięte, zmoczone, no przecież zimno, deszcz padał i one tam no parę godzin czekały na pomoc, a później na ewakuację i dotarły pierw do Lotynia, tam był jakby pierwszy punkt zbiórki, do świetlicy, a później dalej do Nowej Cerkwi, już do szkoły, to ta córka właśnie, którą mama tam wspomina właśnie dwie rzeczy. Wspomina ciepłe picie, że nie mogły się napić tej ciepłej herbaty i herbata nigdy tak nie smakowała, a po drugie skarpetki. Po prostu no ci ludzie, no co mieli, przynieśli koce, ręczniki i ciepłe skarpety. Dziecko, które w zimnym lesie stało, czy w wodzie stało, tyle godzin było całkowicie wyziemione i teraz te ciepłe skarpety na nodze, ona mówi, mamo, te skarpety to musi schować, one będą mi do końca mojego życia przypominać ciepłe serca tamtych ludzi z Lotynia czy z Nowej Cerkwi. To są ludzie też skromni, bardzo pokorni, ale jeszcze właśnie też chciałbym dopowiedzieć, że taka myśl się zrodziła i to jakby w sercach wielu ludzi, bo kiedy ja zacząłem o tym mówić, ktoś z Lotyniaków i nie tylko mówi, księże proboszczu, no ja właśnie to chciałem powiedzieć, ksiądz mi to z ust wyjął, czyli co? Jakieś pragnienie upamiętnienia tego wszystkiego. I przy fachowej pomocy pana Jana Sabiniarza powstał taki projekt, wstępny na razie bardzo, upamiętnienia właśnie tego wydarzenia. Tam w centrum Lotynia stoi krzyż, który będzie tylko odnowiony. Obok taka bardzo zniszczona lipa, ale ona już będzie się odradzać. I właśnie ten teraz trzeci akcent, to będzie jakby taki trójkąt, trzeci akcent, piękny, stary park został też, dęby 150-letnie zostały połamane i właśnie pień jednego z tych dębów posłuży jako materiał do kapliczki, czyli zostanie zachowany cały ten pień, taki bardzo charakterystyczny, tam w nim będzie wydrążona taka wnęka i w tej wnęce, bo też bardzo był zniszczony, jest zniszczony cmentarz parafialny nasz, przewrócone drzewo przewróciło się na krzyż i pasyjka, figura Pana Jezusa z tego drzewa jest bardzo mocno połamana, ma odtrącone ręce, nogi i tam w tej wnęce, w tym dębie będzie ten Pan Jezus połamany, tak jak ci ludzie połamani, jak połamane, zniszczone ich budynki, tak ten Pan Jezus też połamany. Solidarny z swoimi ludźmi, prawda? Mówię o figurce, ale no Pan Jezus to przecież nie figura, więc tam będzie we wnętrzu ta figurka połamana, symboliczna, przypominająca wydarzenie, przypominająca tych, którzy zginęli. Też jestem w ciągłym, ustawicznym kontakcie właśnie z harcerzami z Łodzi, bardzo im ten pomysł też się podobał. No i przypominająca tych wielkich, niesamowitych, bohaterskich, heroicznych mieszkańców właśnie mojej parafii, też i Sąsiedniego Rytla, którzy szli z pomocą.
Proszę księdza, dużo jest zniszczeń, jeżeli chodzi o domy w parafii?
Tak, jeśli chodzi o budynki, no to ciągle trwają te ekspertyzy, ale jakieś mniej więcej 3 budynki po prostu muszą być wyburzone i na nowo postawione. Takich budynków, które mają zniszczone dachy, a w związku z tym zalany środek, to jest aż 67. Wiele budynków gospodarczych zniszczonych. Przy okazji no, częściowo rolnikom udało się, że tak powiem, wydrzeć naturze te tegoroczne plony. Udało im się zebrać. Ziarno mieli gdzieś tam na strychach, w magazynach to ziarno zostało zalane również, więc też wielki kłopot. Ale do tego wszystkiego, prawda, jeszcze jest ten zniszczony las i tutaj po prostu ludzie są bezradni, bo raz to drewno trzeba z lasu pozyskać, a dwa później sprzedać. No niestety też są tacy, którzy boją się, że chcą wykorzystać, proponują tak śmieszne ceny zakupu tego drewna, a jednocześnie tak wygórowane ceny pozyskania tego drewna, że więc to jest tutaj tragiczne.
Wracając do takiego elementu pozytywnego tego wszystkiego, odbiera się dużą solidarność ludzi w tym wszystkim mieszkańców.
To jest niezwykłe. Ja na własne oczy, że tak powiem, zaraz za progiem domu widzę nową solidarność, niesamowitą, wielką solidarność tych ludzi, którzy się nawzajem wspierają. Z mojej tylko perspektywy wspomniałem o tej naprawie dachu na kościele. Ludzie, którzy od 6, od 7 rana pracują, na przykład myślę o takim panu, który ma własny podnośnik, pracuje zatrudniony przez energetykę, bo trzeba postawić słupy i dostarczyć prąd do tych miejscowości. On kończy pracę powiedzmy o 17 czy 18, po ciemku do 24 naprawialiśmy dach na kościele. On i kilka innych osób, które gdzieś tam też pracują, po swojej pracy przychodzą pomagać. Mówię o sobie, ale to samo jest w wielu, wielu, wielu miejscach, domach, gospodarstwach mojej parafii i do tego jeszcze teraz pomoc zewnętrzna. No niesamowici ludzie, którzy z całej Polski i nie tylko przyjeżdżają, nie dość by jakieś dary przywieźć, ale ofiarują swoją pomoc. Na przykład tutaj z bliskiego Grudziądza taki pan już kolejny raz przyjeżdża, pewnie już jest emerytem, przyjeżdża, rozstawia swój namiot. Wiadomo, że teraz jest dużo drzew, więc do ścięcia, do pocięcia, więc piły, prawda? Te piły mają łańcuchy, łańcuchy się tępią i ten pan od rana do wieczora, od wieczora do rana siedzi i te piły ostrzy. Więc on jest tam no, też jednym z takich cichych bohaterów, a tych bohaterów są naprawdę dziesiątki. Można by historię opowiadać teraz, kto skąd przyjechał, co robi, co ofiarował.
Wysłuchali Państwo rozmowy z księdzem Jarosławem Kaźmierczakiem. Audycję przygotowało Radio Głosu z diecezji pelplińskiej. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne programy.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.